Chwała Bogu, witajcie. I dotarliście. Już myślałem, że barierki tam trzeba zmienić, żeby trochę z maratonu nam tutaj... Tak. Wczoraj mieliśmy ewangelizację w Bochni i niesamowicie jestem rozradowany, zachęcony. Miałem takie fajne rozmowy, które wyszły bardzo tak naturalnie, spontanicznie. I z jedną taką panią rozmawiałam i ona mówi, no mówi, sklep idzie założyć, firmę idzie założyć, a wy chcecie kościół zakładać, już to się nie da. Ja mówię, my tylko głosimy Ewangelię, a Bóg sam buduje kościół. I to jest piękne, spałem bardzo dobrze i tak sobie myślę, że zawsze przed kazaniem źle śpię, już wiem, w czym jest klucz. Po prostu dzień przed trzeba iść i głosić Ewangelię. I wtedy człowiek jest tak rozradowany, że po prostu wszystkim zapomina i śpi. Dobrze. I chciałem dzisiaj mówić o powołaniu i też w tym kontekście robiłem notatki. Tylko potem jak przeczytałem te notatki, to czułem się, że nie napisałem na temat. No i stwierdziłem, no to teraz muszę wyrzucić ten temat, przeczytać jeszcze raz te notatki i zastanowić się, o czym chcę mówić. I dzisiaj chcę mówić o Bożej służbie, o Bożej woli. Myślę, że nieraz zastanawiamy się, czy zadajemy sobie takie pytanie, czy to, co robię, czy to, gdzie jestem, czy to jest wola Boża do naszego życia. I chciałbym to pytanie sobie samemu zadać i wam. Czy to, co robię, czy to, gdzie jestem, czy to jest wola Boża do naszego życia, bo wielokrotnie zadawałem sobie to pytanie, czy to, co robię, czy to, co zamierzam, jest zgodne z wolą Bożą. Bo nieraz jesteśmy nastawieni na próbę, bo wypełnianie woli Bożej nie jest łatwe, nie jest proste i czasem nie jest takie oczywiste, takie naturalne. Czasem pójście swoją drogą, czy wypełnianie swojej woli jest takie oczywiste, naturalne. I kiedy się nad tym zastanawiałem, przypomniał mi się taki moment z mojego życia, kiedy na krótko w zborze tym wcześniejszym zajmowałem się młodzieżą i pojawił się taki młodzieniec, który miał bardzo fajny kontakt z młodzieżą i bardzo szybko zrozumiałem, że on to lepiej będzie robił niż ja, że on będzie lepiej prowadził tą młodzież. No i rozmawiałem tam z braćmi decyzyjnymi, oni mówią, a to jest młody chłopak, jeszcze ma czas. Ale tak czułem w głębi, że jednak mam go do tego zachęcić i zachęciłem go, on bardzo to pozytywnie przyjął, zaczął zajmować się młodzieżą. Ja się powoli wycofałem i zostałem z niczym. No może nie z niczym, bo została mi satysfakcja, że to był dobry wybór. No i tak sobie myślałem, no to przecież to były chyba wakacje i sobie myślę, to sobie odpocznę, bo przecież są wakacje, może gdzieś wyjadę, ale nie miałem okazji na długi odpoczynek, bo idąc kiedyś drogą, mijam taką starszą siostrę, co ona zajmowała się szkółką gimnazjalną i ona mówi, słuchaj, byś poprowadził tam jedno spotkanie, robicie jakieś misje, ewangelizujecie, pod kątem ewangelizacyjnym byś tych młodych zachęcił. No i zrobiłem jedno spotkanie, poprosiła mnie na drugie, potem trzecie, potem kolejne, a potem się wycofała. No i miałem kolejną służbę, a praca z gimnazjalistami, to wiecie, nie jest łatwa praca, bo to jest wiek, że wszystko jest złe. Mama jest zła, tata jest zły, zbór jest zły, wszystko nie pasuje, bo czego taka kazalnica, jakieś dziury, czego tu grają z boku, mogliby na środku, czego okna są z jednej strony, mogłyby być z drugiej i wszystko nie pasuje, jest taka burza mózgów. I nieraz próbowałem ich zachęcić, zmotywować i nie było łatwo. Mówiłem, miałem jakieś przygotowane tematy i miałem wrażenie, że oni myślą o czymś innym. Był taki okres, że oni się skrzykiwali i grali w sieci w sobotę przez całą noc. Potem przychodzili, przed nabożeństwem mieliśmy szkółkę i tak rękę opierali o ten stół, ledwo żywi. A nie chciałem, żeby spali, bo myślę, że znacie taką historię o pastorze i skromnym bracie. Znacie? To wam opowiem. Pastor i skromny brat trafili do nieba. i odebrali koronę chwały i tak oglądają te swoje piękne korony. Pastor patrzy na swoją, patrzy na koronę swojego brata i mówi, tak moja korona jakaś licha. Mówi, tego brata jest cięższa, ma więcej diademów. Mówi, to może jakaś pomyłka. No i zawołali anioła i mówią, no sprawdź tam, czy nie doszło do pomyłki. Ja całe życie służyłem Bogu, a ten skromny brat był tylko kierowcą. To niemożliwe, żebym miał lepszą koronę. No i anioł mówi, no w niebie nie ma pomyłek, ale sprawdzę. Uzasadnienie jest bardzo długie, ale przeczytam jedno zdanie. Mówi, kiedy ty, pastorze, głosiłeś, to większość spała. A kiedy ten brat kierował autobusem, to większość się modliła. Każdy otrzymał to, na co zasłużył. I nie chciałbym, żeby oni spali. I od czego zacząć temat woli Bożej? Czy tu, gdzie jestem i czy to, co robię, to jest wola Boża do naszego życia? Czy zadajemy sobie to pytanie? Jak często sobie zadajemy to pytanie, kiedy zamierzamy coś zrobić? Czy kiedy mamy coś do wykonania? Czy ktoś nas prosi o coś? Czy jak często sobie zadajemy to pytanie? Bo wiemy, że aby służyć Bogu, aby wypełniać Jego wolę, to nie możemy trwać w grzechu. Musimy się nawrócić i dzięki Duchowi Świętemu mamy moc do zwycięskiego życia i On musi być na pierwszym miejscu. Jeśli coś nam zakłóca to, że Jezus nie jest na pierwszym miejscu, no to nie jesteśmy w stanie nawet jak gdyby zakosztować tej woli Bożej, bo albo Bóg jest na pierwszym miejscu, albo Go w ogóle nie ma. Dieter Bonhoeffer, taki niemiecki nauczyciel Słowa Bożego, który nie zgadzał się z nazizmem, został przez to wtrącony do więzienia i wiele lat przysiedział w więzieniu, był wierny Bogu do końca swoich dni, a jego przesłanie brzmiało tak. Nasze serca mają miejsce tylko na jedno całkowite oddanie. Nasze serca mają tylko miejsce na jedno całkowite oddanie i możemy przylegać tylko do jednego Pana. Innymi słowy, naszego serca nie da się podzielić. Nasze serce nie jest podzielne. Nie możemy realizować jednej pasji i drugiej pasji. Nie może być jedno oddanie i drugie oddanie. I kocham swoją żonę, kocham swoją rodzinę, ale daleko bardziej kocham Boga. Fajnie mieć jakiegoś dobrego kolegę, dobrego przyjaciela, ale tak naprawdę on nie będzie moim dobrym kolegą, najlepszym przyjacielem, bo to miejsce jest już zajęte. Ono należy do Jezusa, ono należy do Ducha Świętego. Po prostu Bóg jest dla mnie najważniejszy i wierzę, że i dla was Bóg jest najważniejszy, bo nasze serca muszą być oddane w pełni Jemu, bo albo Bóg jest na pierwszym miejscu, albo Go w ogóle nie ma. Kolejna taka rzecz, aby wypełniać wolę Bożą, to potrzebujemy być częścią społeczności. Tak rozumie Pismo Święte, że kiedy człowiek się nawraca, to Bóg kieruje go do społeczności, by wzrastał nie sam, ale razem w społeczności. Bóg kieruje do zboru. I czy nasza postawa jest właściwa, kiedy żyjemy zgodnie z Piśmie Świętym, kiedy służymy Bogu, kiedy robimy to, co Bóg nam daje najlepiej, jak potrafimy, to jesteśmy błogosławieństwem dla tej społeczności. Ale jeśli ktoś mi mówi, a tam bracie, mnie to Duch Święty prowadzi, a nie potrzebuję społeczności, nie wierzę w to. Bo spotkałem wielu ludzi, którzy byli rozbitkami wierzy. Spotkałem wiele duchowych wraków, ludzi, którzy po prostu gdzieś się pogubili. Ale kiedy jesteśmy otoczeni braćmi, siostrami, kiedy nawzajem się zachęcamy, korygujemy, to wtedy to buduje w nas, wytwarza tą właściwą postawę. I służenie właśnie Bogu, czy realizowanie Bożej woli wymaga od nas właściwej postawy. W liście do Koryntian w 15 rozdziale, w 58 wersecie apostoł Paweł zapisał takie słowa. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 58 werset. Bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Żyjemy tą nadzieją, tą obietnicą, że nasz trud nie jest daremny w Panu i warto się starać, warto podejmować trud. Nie chcemy mieć lichej korony. Nie chcemy tak dostać się do nieba, bo po prostu tak ledwo. Tak, żeby tak ten łot na krzyżu, który nie miał może czasu, żeby zrobić jakiś dobry uczynek, ale dostał się. Chwała Bogu za to, że opamiętał się już w ostatnim momencie. Niedawno właśnie rozmawiałem z człowiekiem, który tyle ran, że tak można powiedzieć, nie ma, że ciężko coś powiedzieć, a wie wszystko. I zapytałem go, czy nie ma wrażenia, że mu wieczność ucieka, że nagroda mu przepada. I powiem wam, że zacytuję wam to, co mi powiedział. I mówi, słuchaj, chcę być w niebie. Mówi, nawet jakbym zamiast korony dostał od Pana Boga po gębie, chcę być w niebie. Ale my nie chcemy tak. Nie chcemy tak byle jak dostać się do nieba, prawda? Wiemy, że na to nie zasłużyliśmy, że zostaliśmy wykupieni z łaski. Że to On nas wykupił, ale Bóg oczekuje tej postawy od nas, wypełnienia tej woli Bożej, która nie jest łatwa. I apostoł Paweł tutaj mówi, że mamy być stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Kiedy analizujemy życie i służbę apostoła Pawła, to on swoją postawą to potwierdził, że był stały, że był niewzruszony, że był pełny zapału, że nie tylko gadał, czy ładnie nam napisał, ale swoją postawą to potwierdził i oddał życie za Ewangelię. Dla niego nic nie miało wartości, jak tylko służba i praca dla Boga. On wszystko uznał za śmieci, tak czytamy w Słowie Bożym. I jakbyśmy określili człowieka, który jest stały, co to jest być stały? To człowiek, który jest niezachwiany, regularny, niewzruszony, nieugięty, stabilny. To są synonimy słowa stały. Czy tacy jesteśmy w służbie dla Pana? A co to znaczy być niewzruszony? Człowiek niewzruszony jest nieugięty, zdecydowany, stanowczy, twardy, zacięty, zawzięty, uparty, wytrwały, bezkompromisowy, stały. Czy tacy jesteśmy w służbie dla Pana? Czy jesteśmy przeciwieństwem tych cech, które wymieniłem? Myślę, że nie chcemy być niestabilni, ustający, nieregularni, chwiejni, bierni, obojętni. Co nam pomaga właśnie, żeby być taki stały, niewzruszony? I między innymi tym czymś jest służba dla Boga, która wymaga od nas właściwej postawy. Jakakolwiek by to nie była służba, to ona wymaga tej właściwej postawy, bo w służbie doświadczamy różnych sytuacji, czasem całe ciało krzyczy, nie mam ochoty, nie mam siły, nie chce mi się, znów ta próba, znów trzeba się przygotowywać, znów mnie o coś poproszą, znów jestem gdzieś na liście i muszę coś zrobić. Ale to jak gdyby te bodźce powodują, że to nas mobilizuje, że to nas stawia w takim miejscu, że musimy wezbrać w siebie, bo stajemy przed ludźmi, stajemy przed Bogiem, mamy tą świadomość, że jest taka potrzeba, że jeśli jest taka potrzeba, to musimy pojednać się z Bogiem, pojednać się z ludźmi, musimy zrobić wszystko, aby nasze sumienie było czyste, żeby nie było obciążone, by stanąć z czystym sercem przed Bogiem i to nas mobilizuje. Bo gdybym nie miał tej presji czasem, to może bym miesięcami pielęgnował jakieś zniechęcenie, zmęczenie, może jakąś gorycz, jakieś rozczulanie się nad sobą. Może miesiącami bym się oddalał, a tak świadomość tego, że muszę stanąć przed Bogiem z czystym sercem i przed ludźmi, to mobilizuje, to po prostu prowadzi do tego, że muszę ogarnąć się duchowo i to mobilizuje. Pismo Święte mówi o tym, że fizyczne ćwiczenie przynosi niewielki pożytek, że mamy się ćwiczyć w pobożności. Ale kiedy nie ćwiczymy, to nasze mięśnie odwykają od wysiłku. Ostatnio właśnie przez 2 miesiące miałem szynę na nodze i jak zacząłem rozruch, to nagle mi się pojawiły jakieś odciski na stopie, na nodze, jak wcześniej nic takiego nie miałem i to w całkiem wygodnych butach. I właśnie kiedy mamy tą dyscyplinę, że musimy pewne rzeczy zrobić, to one nas trzymają, to nam pozwala utrzymać pewien poziom. Nie chcę powiedzieć, że wysoki, ale taki stabilny, prawidłowy. A jak nie mamy tych bodźców zewnętrznych, które by nas pobudzały duchowo, to człowiek staje się taki rozlazły duchowo. I dlatego ważne, aby mieć jakąś służbę, bo w tym jest błogosławieństwo i to mobilizuje, żeby zebrać się w sobie, stanąć przed Bogiem, wołać, krzyczeć, może czasem nawet zapłakać, może nikt o tym nie będzie wiedział, ale to po prostu spowoduje, że podniesiemy się, że zbudujemy, że na nowo znajdziemy te siły, że będziemy wołać do Boga. I gdybyśmy nie mieli tych bodźców, to może byśmy sobie pozwolili tak wielu wierzących tygodniami nurzać się w jakichś różnych dziwnych rzeczach, a tak po prostu to wymaga od nas, że jest ta ewangelizacja, jest to słowo, jest ta służba dla Boga i muszę to zrobić jak najlepiej potrafię na maksimum swoich możliwości. I myślę, że moje i Twoje życie jest zbyt cenne, by go zmarnować. Nie pojawiliśmy się na tej ziemi przypadkowo. Nikt nie pojawił się na tej ziemi przypadkowo, ale to, że Bóg nas powołał do życia, to nas wybrał. On ma dla nas swoją wolę do wykonania. W liście do Efezjan 1:4 czytamy tak, że On wybrał nas przed założeniem świata. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni. A w Ewangelii Jana czytamy w 15 rozdziale i 16 wersecie, że nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus mówi, że to On nas wybrał. Kiedy apostoł Paweł w liście do Galacjan 4:9 mówi, teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znów zwracacie do słabych i nędznych żywiołów, które ponownie jak dawniej służyć chcemy? Kiedy wy poznaliście, a raczej zostaliście poznani. I często, kiedy ktoś się nawróci, to myśli sobie, że to On Boga szukał, że to On Boga znalazł, ale kiedy jesteśmy dłużej w Chrystusie, kiedy jesteśmy dłużej w Panu Jezusie, to zaczynamy rozumieć te że to prawda, że szukaliśmy Boga, ale dlatego, że Bóg chciał, żebyśmy Go szukali. I znaleźliśmy Go dlatego, że to On chciał, abyśmy Go znaleźli, żebyśmy w tym poszukiwaniu znaleźli się w takim miejscu, który On chce nam się objawić. Dlatego mówi, to nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I dla mnie to jest jedno z takich ważnych stwierdzeń, bo jeśli ja Boga wybrałem, to zawsze się będę zastanawiał, co Bóg na to. A jeśli Bóg mnie wybrał, to jestem niesamowicie wdzięczny Bogu. To jest niesamowite uczucie, że Bóg nas wybrał, że nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc wydawali. A w liście do Efezjan 1:4 pisze, że w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, że wszystko, co Bóg pragnie dla człowieka, znajduje się w Panu Jezusie, bo w Nim wybrał nas przed założeniem świata, w Chrystusie. I ta Boża wola odnośnie naszego życia została w Nim określona, zanim się urodziliśmy. To Boże przeznaczenie jest coś, przed czym możemy uciec. Jeśli nie chcemy wypełniać woli Bożej, to możemy wypełniać swoją wolę. Bóg dał nam tą wolną wolę. Ale wszelkie zło, które niszczy nasze życie, to nie jest z powodu woli Bożej, ale raczej z tego powodu, że rozminęliśmy się z wolą Bożą. I wiemy, żeby się w Nim znaleźć, trzeba przez wiarę uznać moc krzyża, przez wiarę żyć w społeczności z Panem, że ta wola Boża, jaką Bóg ma dla mnie i dla Ciebie, polega na tym, aby dzięki Jezusowi zostać oczyszczony z grzechów, wzrastać w wierze, żyć w relacji z Bogiem, który nas kocha, a pozostała część życia jest wynikiem tego, że Bóg nam pomaga to realizować, że jest Duch Święty. I kiedy to analizuję, kiedy nad tym myślę, to nie dziwię się bohaterom wiary, że oni byli w stanie zostawić wszystko dla Jezusa i pójść za Nim i zostawić swoje życie, czy utracić go, aby zyskać lepsze życie, życie wieczne. I jak możemy sprawdzić, czy jesteśmy woli Bożej, czy to, co robimy, czy tam, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy w woli Bożej. Zapisałem sobie taką prostą rzecz, że bądźmy szczerzy ze sobą, bo możemy się uśmiechać, a w środku płakać. Jeśli żyjemy spełnionym życiem, jeśli budzimy każdego dnia i mówimy: Boże, dziękuję Ci za ten dzień, dziękuję Ci za to, co mogę robić dla Ciebie, to, gdzie jestem. Kiedy żyjemy spełnionym życiem, mamy ten pokój, tą radość, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że jesteśmy w woli Bożej. A jeśli każdego dnia budzimy się, jest to zmaganie dla nas i nie ma spełnienia w naszym życiu i nasze życie jest nudne i często myślimy, że to wszystko nie ma sensu, to prawdopodobnie nie jesteśmy w centrum Bożej woli. Może się zgubiliśmy, może tak naprawdę nigdy nie odkryliśmy Bożej woli, a te reakcje nasze to jest wynik frustracji tego, że nie realizujemy Bożą wolę. Ona niekoniecznie jest zła, ale nie jest to, co Bóg chce, żebyśmy robili. Ta trudność polega na tym, że żyjąc na tej ziemi, możemy jedną decyzją zacząć realizować swoją wolę. Możemy robić coś i myśleć, że robimy Bożą wolę, a tak naprawdę to będzie nasza wola. To nie będzie to, co Bóg pobłogosławi. To, co by Bóg odebrał chwałę z naszego życia. I Pismo Święte wiele mówi o bohaterach wiary, ludzi, którzy oddali swoje życie Bogu, chociaż przechodzili różne trudności, różne zmagania, jak na przykład Mojżesz, gdyby nie usłuchał głosu Bożego: nigdzie nie idę, co ja tam powiem faraonowi, przecież uciekłem z Egiptu, mam już nową rodzinę, mam nową pracę, zostawiłem ich lata temu, ożeniłem się, jąkam się, same przeciwności. Ale czy Mojżesz by był szczęśliwy, jeśli by został na tronie, tam na dworze i był zwany synem córki Faraona? Czy by był szczęśliwy, czy by wypełnił wolę Bożą, jakby został tam u swego teścia Jetry, nie byłby szczęśliwy, nie zrobiłby to, co może nawet by był zadowolony w ten sposób, że jakoś przeżył to życie, ale nie zrobiłby to, co Bóg chciał. Mamy inne przykłady, mamy też przykład Jozłego, który też mógł: Mojżesz umarł, a tam pójdę do tej ziemi obiecanej, tu za Jordanem jest całkiem fajnie, olbrzymi, warowne miasta, dzikie narody. Czy przykład Estery, znamy jej historię, że pojawił się człowiek, który chciał zgładzić naród żydowski, że pojawili się ludzie, którzy chcieli zgładzić i w 4 rozdziale, 14 wersecie Mardochaj mówi do Estery tak: bo jeśli ty w tym czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Jeśli nie ty, to ktoś inny. Nie jesteśmy niezastąpieni. Czy pojawia się to drżenie w naszym życiu, ta bojaźń Boża, że jeśli my nie chcemy, Bóg znajdzie kogoś innego. Jeśli ty będziesz milczeć, to ratunek dla Żydów przyjdzie skądinąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Jeśli nie poddamy swojego życia Bogu, to nie zrealizujemy Bożej woli. Moglibyśmy wspomnieć o innych, o Dawidzie, o Danielu, o tych ludziach, którzy naprawdę służyli Bogu. Dawid tyle pięknych psalmów ułożył. Czy gdyby nie był królem, czy ktoś by to spisał w Izraelu? Może by był grajkiem przy tych owcach do końca życia. A teraz mamy te psalmy, śpiewamy je i Bóg go użył, odbudował królestwo Izraelowi. Czy Daniel, który nie żył wygodnym życiem, przyjaznym, i Bóg go użył i widzimy, jak go mocno pobłogosławił. Był miły Bogu, ile to pięknych wizji on miał, co mamy opisane w końcowych rozdziałach Księgi Daniela. I kolejna taka prawda odnośnie Bożej woli, że Boża wola zawsze skupia się na innych, a nasza wola skupia się na sobie, na swoich własnych korzyściach, bo Boża wola nie jest prosta, jest pełna zmagań, ale jest niesamowita. Jeśli żyjemy w Bożej woli, to ciągle mamy tą świeżość w naszym życiu, a kiedy realizujemy swoją wolę, to pojawia się ta frustracja, to niezadowolenie, brak spełnienia, brak radości, a realizowanie Bożej woli powoduje to, że jesteśmy pełni marzeń, odkrywamy tą Bożą wolę i myślimy o tym, co będzie dalej, analizujemy przeszłość, te trudne momenty, te dobre momenty, jesteśmy tacy zadowoleni, tacy zbudowani tym, co było i marzymy o tym, co jeszcze będzie, co nas czeka. Nie wiemy, jakie trudności, nie wiemy, jakie przeszkody, ale wiemy też, że błogosławieństwo nas czeka. Wiele takich fajnych momentów i nie warto realizować swoją wolę, bo te myśli, że moje życie mogłoby wyglądać inaczej, a nie wygląda, to jest przerażające, że żyć z takim poczuciem straconego czasu, mieć wrażenie, że się traci czas i wszystko się kręci wokół nas. I te problemy krok po kroku narastają i ta frustracja narasta. I kiedyś staniemy przed Bogiem i przyjdzie taki moment, kiedy staniemy przed Bogiem i tam nie ma nic zakrytego, nic nie zakryjemy. Wszystkie karty na stół i Bóg zapyta, co zrobiłeś ze swoim życiem, popatrz ile ci dałem i co zrobiłeś. A Pismo Święte jest przykładem, jest pełna przykładów ludzi, którzy nie wypełnili swojej Bożej woli, rozminęli się z Bożą wolą. Mamy przykłady Adama i Ewy w pierwszej księdze Mojżeszowej, które totalnie minęli się z Bożą wolą. Mamy przykłady Ananiasza, Safiry, Judasza, jednego z dwunastu. I można by było wymienić też i innych ludzi, którzy po prostu rozminęli się z Bożą wolą. Ale Bóg nas powołał, zbawił. Czy mamy jakąś wymówkę, by nie zrealizować Bożej woli? Myślę, że nie mamy żadnej wymówki. Jak staniemy przed Bogiem, nie mamy żadnej wymówki. I ode mnie zależy, czy zrobię krok, aby funkcjonować w Bożej woli. Bo jeśli wybiorę swoją wolę, to pozostanie mi realizowanie swojej woli. Ona wcale nie będzie może zła. Może nawet będziemy mieli świadomość, że coś tam robimy dla Boga. Ale nie odbierzemy od Boga tej chwały, tej nagrody. I wierzę, że Bóg nam pomoże w tym, żeby realizować Jego wolę, że On nam w tym pomaga, bo zdajemy sobie sprawę, że Bóg poradzi sobie bez nas, ale czy my poradzimy sobie bez Boga? Bóg sobie poradzi. Jeśli my nie chcemy służyć Bogu, to Bóg znajdzie sobie kogoś innego. Jeśli ty będziesz milczeć, to ratunek i ocalenie przyjdzie skądinąd. I Bóg sobie kogoś innego znajdzie. Ale my nie jesteśmy niezastąpieni. I Boża wola czeka i do nas mówi, nie realizuj swojej woli. Może często gdzieś tam człowiek się zagubi i zacznie zajmować się jakimiś pustymi rzeczami. Tak sobie nieraz myślę, że możemy takie nawyki sobie wyrobić, żeby marnować czas, czytać jakieś portale społecznościowe, czytać jakieś portale informacyjne, które niewiele dobrego wnoszą do naszego życia, czy oglądać jakieś media, które nic dobrego nam nie dają i te nawyki wyrobimy i tak nam zostanie do starości. Może się tylko zmieni to, że będziemy na starość robić to w kapciach i w kożuszku, ale kiedy zawalczymy o to i zadbamy, żeby karmić się tymi właściwymi rzeczami. Bo czasem, kiedy nam przychodzi i sobie myślimy, że to życie jest bez sensu, że to wszystko nie ma sensu, to może to jest wynik tego, że karmimy się niewłaściwymi rzeczami. Ale kiedy karmimy się tymi, które nas budują, które nas motywują, kiedy dzielimy się tymi świadectwami, tymi świeżymi doświadczeniami, to powoduje, że się chce żyć, że człowiek jest taki pełny radości. I zadbajmy o to, bo Boża wola jest piękna, jest cudowna. To, co straciliśmy, to już minęło, to już za nami, to, co utraciliśmy. Ale jeśli nie żyjemy według Bożej woli, jesteśmy w niebezpiecznym miejscu. I Bóg do nas mówi, synu, córko, czy wypełniasz Bożą wolę, czy robisz to, co chce, czy żyjesz dla siebie samego, a chcę, żebyś wypełniał Bożą wolę. Jeśli mamy takie odczucie, że nie wypełniamy Bożej woli, to zmieńmy to. To zmieńmy to. A jeśli mamy tą radość i spełnienie, to dzielmy się z tym, zachęcajmy siebie nawzajem, żeby nikt z nas nie żył takim pustym życiem, żeby nikt z nas nie zakopał ten talent i poszedł może jakimś tak ledwo, ale dostał się do nieba i otrzymał tą lichą koronę. Myślę, że to jest dobry czas, żebyśmy powstali, zawołali do Boga, pomodlili się o to, a później będziemy mieli dalszą część nabożeństwa. Powstańcie, zawołajmy o to, rozsądźmy swoje serca. Panie Jezu, tak stajemy przed Tobą, Panie, bo chcemy, Panie Jezu, wypełniać Twoją wolę, nie swoją, Panie Jezu. Prosimy Cię o to, żebyś Ty nam w tym pomógł, Panie Jezu. Twoja wola nie jest prosta, nie jest łatwa, ale powoduje, że jesteśmy spełnieni, że jesteśmy pełni radości, że Ty masz dla nas dobre rzeczy, że Ty nas w tym poprowadzisz, Panie Jezu. Daj nam siły, Panie, przydaj nam siły i tej ochoty, i tego chcenia, o którym Słowo Boże mówi, że jeśli będziemy prosić o chcenie, to Ty nam dasz. Żebyśmy nie zmarnowali swojego życia, ale żebyśmy wykorzystali to, co Ty masz w Słowie Bożym dla nas. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś niesamowitym Bogiem. Wspaniałym. Halleluja. Halleluja. Panie Jezu, dzięki Ci, Boże drogi. Panie Jezu.